Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Znak, za sprawą którego premierę w Polsce ma książka Rona Francella, Shadowmen, pierwszy w historii FBI portret psychologiczny seryjnego mordercy. Jeśli słuchacie mnie już jakiś czas, to pewnie wiecie, że profilowanie od dawna jest w kręgu moich zainteresowań. A nawet kiedyś marzyłam o tym, żeby zostać profilerką. Jak na razie nie spełniłam tego marzenia. Za to, jak tylko mam okazję się dowiedzieć więcej o pracy profilerów, to od razu to robię. Bardzo ucieszyła mnie więc współpraca przy tym tytule, bo przyznam, że odkąd usłyszałam o tej pozycji, to od razu chciałam ją przeczytać. W końcu, pierwszy w historii FBI, portret psychologiczny, to musi być coś. I z taką myślą zasiadłam do czytania. Wersja skrócona. Nie zawiodłam się, wręcz przeciwnie. Chłonęłam historie opisane przez Rona Francella i nie mogłam się oderwać, póki nie dowiedziałam się, czy złapano sprawcę. Doskonale wiecie, że są takie sprawy kryminalne, które nawet po wielu latach sprawiają, że budzą się w nas ogromne emocje. I takie właśnie przedstawione zostały w książce Shadowmen. To teraz wersja rozszerzona. Ron Francell od początku wprowadza nas w kilka spraw. Z pozoru nic ich nie łączy. Dostarczają emocji, ale pojawia się też niedosyt, który wynika z braku konkretnych odpowiedzi. A potem dochodzi do sprawy z 25 czerwca 1973 roku, kiedy to na kempingu w Montanie dochodzi do zaginięcia 7-letniej dziewczynki. Dzieje się to w nocy, gdy cała jej rodzina śpi. I jak to bywa w takich sytuacjach, nikt niczego nie słyszy, nie widzi. A brutalna wieść o zaginięciu dziecka paraliżuje potem całą rodzinę. W książce dowiadujemy się, jak wyglądało śledztwo i próby ustalenia tego, kto za tym stoi. Są to lata 70., więc śledczy mają niewiele opcji, z których mogą skorzystać. W końcu agent specjalny Peter Dunbar zaczyna analizować możliwości sprawdzenia śladu psychologicznego. Najnowsza wiedza FBI w tym zakresie sprawia, że prowadzone śledztwo przybiera nowy obrót. A my poznajemy tajniki kształtowania się profilowania kryminalnego. Zdecydowanie widać ogrom pracy autora włożony w przygotowanie tej książki. Pokazuje nam nie tylko trud pracy śledczych, ale także wpływ sprawy na rodzinę ofiar. Na końcu książki mamy również zdjęcia, dzięki którym jeszcze lepiej możemy wczuć się w opisaną przez autora historię. Ron Francell pisze takim językiem, że pochłania się strony za stroną. A dialogi, które się w książce pojawiają, nie są efektem wyobraźni autora, ale odtworzone wiernie na podstawie akt. Moim zdaniem to naprawdę dobry i wciągający reportaż, który powinien przeczytać każdy, kto interesuje się sprawami kryminalnymi. Link do zakupu książki znajdziecie w opisie. A dziś zapraszam Was do wysłuchania sprawy, w której profiler także odegrał istotną sprawę w śledztwie. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem, co sprawiło, że sprawa ta przeszła do historii brytyjskiej kryminalistyki jako jeden z największych błędów pracy policji. Co poszło nie tak? Posłuchajcie w dzisiejszym odcinku. Był lipcowy poranek 1992 roku. Pogoda dopisywała i stwarzała idealne warunki na spacer z psem. I z tych warunków postanowił skorzystać pewien mężczyzna, który tego dnia wybrał się na spacer ze swoim psem. Nie spodziewał się, że ten spacer zapamięta już na zawsze, a makabrycznych obrazów z głowy nie będzie umiał się tak łatwo pozbyć. Wimbledon Common to ogromna, otwarta przestrzeń w Wimbledonie, czyli w południowo-zachodnim Londynie. Składa się z trzech głównych obszarów, które łącznie obejmują 460 hektarów. Było to miejsce docelowe wielu osób, które wybierały się na spacer, czy to z psem, czy to właśnie z dzieckiem. Wydawało się, że jest tu bezpiecznie, w końcu obszar nie był jakoś zasłonięty, nie było tam wielu drzew, jakieś były, ale było dosyć przejrzyście. 23-letnia Rachel Nichol wybrała to miejsce na spacer ze swoim 2-letnim synkiem, Alexem, oraz córką Molly. Mieszkała w pobliżu Wimbledon Common ze swoim chłopakiem i ich 2-letnim synkiem, Aleksandrem. 15 lipca 1992 roku Andre opuścił ich 3-pokojowe mieszkanie i udał się do pracy około godziny 8:30. 15 minut później Rachel postanowiła wyjść na spacer. Skierowała się w stronę błoni Wimbledon Common, gdzie przeważnie ludzie urządzali pikniki, grali w golfa czy praktykowali jazdę konną oraz oczywiście spacerowali. Nie było nic takiego w tej okolicy, co sprawiałoby, że czuła się niebezpiecznie. Właściwie paradoksem było to, że dopiero co zmieniła lokalizację, gdzie wybierała się na spacery, ponieważ w 2 wcześniejszych często zaczepiali ją mężczyźni, a ona czuła się z tym niekomfortowo. Była atrakcyjną kobietą. Kiedyś była także modelką, więc zwracała uwagę nieznajomych, ale nie była zainteresowana ich zalotami. Była w szczęśliwym związku, miała syna, wszystko się układało. Niestety nie wiedziała, że cały czas ktoś ją obserwuje i czeka, aż będzie mógł zaatakować. O 10:20 kobieta była jeszcze widziana, jak spacerowała, ale 15 minut później, o 10:35, wspomniany wcześniej spacerowicz dokonał makabrycznego odkrycia. Jak się okazało, ktoś zadał kobiecie ponad 40 ciosów nożem. Do tego wykorzystał ją seksualnie i prawie odciął głowę. Jednak to, co było jeszcze gorsze, to to, że świadkiem tego wszystkiego był jej 2-letni syn Alex. Gdy spacerowicz natknął się na ten widok, Alex mówił wtedy do swojej mamy: "Wstawaj, mamusiu", i trzymał się jej ciała, licząc, że mama zaraz się obudzi. Gdy policja przybyła na miejsce, od razu zaczęto zabezpieczać teren zbrodni. Między innymi uwagę śledczych zwrócił kawałek papieru przyklejony do czoła Rachel. Pierwotnie zastanawiano się, czy nie jest to taka wizytówka, którą umieścił tam zabójca, czyli taki jego znak rozpoznawczy. Później okazało się, że ten kawałek papieru umieścił tam sam Alex, który potraktował tę kartkę papieru jak plaster i w ten sposób chciał opatrzyć swoją mamę. I dla jasności, choć Alex opisywany jest jako 2-letnie dziecko, to tak naprawdę miał jeszcze miesiąc do 3 urodzin. To też może wyjaśnić, skąd w nim takie zrozumienie tej sytuacji. Dla śledczych myśl, że sprawca zrobił coś tak potwornego na oczach dziecka, a potem uciekł z miejsca zdarzenia i zostawił to dziecko przy zwłokach okaleczonej matki, było nie do pomyślenia. Wiedzieli już, że przed nimi trudne śledztwo i że opinia publiczna będzie zszokowana. I jak przeczuwali, bardzo szybko te informacje przedostały się do opinii publicznej, a presja mediów na policję była gigantyczna. Codziennie pojawiały się nowe pogłoski, nowe zarzuty pod adresem policjantów, że za wolno działają. Wytykano także im brak kompetencji. Wróćmy jednak do tego, co udało się ustalić na początku tego śledztwa. Po pierwsze, zaskakujące było to, że ciało Rachel znaleziono na ścieżce. Mniej więcej 500 metrów od parkingu, gdzie ścieżka przebiega przez taki lekko zalesiony teren. I 200 metrów od polany, gdzie wiele osób chodziło na spacery. I to właśnie tam znaleziono świadka, który twierdził, że o godzinie 10:20 widział kobietę z dzieckiem oraz psem. Natomiast to miejsce było tak zlokalizowane, że faktycznie z pewnej odległości można było nie dostrzec, co tam się dzieje. Trochę przesłaniały to drzewa. Sprawca był naprawdę brutalny. Jak wspominałam, prawie odciął głowę kobiecie. Łącznie zadał jej 49 ciosów nożem. A policjanci opisywali, że była to scena jak z horroru. Przed śledczymi stało trudne zadanie, dlatego że mieli też do zbadania obszar o powierzchni ponad 4 km2, a do przesłuchania ponad 500 osób. Tak naprawdę mieli też głównego świadka, ale był to 2-letni chłopiec, który obecnie przeżywał traumę, zamknął się w sobie i nic nie mówił. Udało się też zabezpieczyć materiały genetyczne, ale ówczesna technika nie pozwalała na ich zbadanie. Zabezpieczono je jednak z nadzieją, że w przyszłości będzie taka możliwość. Natomiast oprócz tego materiału genetycznego w zasadzie nie zabezpieczono niczego, co można by wysłać do laboratorium. Nie znaleziono żadnych włosów, śliny, krwi czy spermy. Choć zakładano oczywiście, że sprawcą był mężczyzna, to również nie było w 100% pewne to, że nie była to kobieta. Ustalono także, że w czasie, gdy dokonywane było morderstwo, w tej okolicy znajdowało się 100 osób. Wszyscy oczywiście zostali przesłuchani, a z tych zeznań właściwie jedna informacja brzmiała jako jakiś punkt zaczepienia. Mianowicie jeden ze świadków zwrócił uwagę na mężczyznę, który mył ręce w strumieniu. To właśnie na podstawie jego zeznań przygotowano później portret pamięciowy. Określono, że był to mężczyzna między 20 a 30 rokiem życia, około 178 cm wzrostu. Był też szatynem o krótkich włosach. Do tego w rękach miał torbę i mokre ubrania. Był to jakiś punkt zaczepienia, ale nadal nie było pewności, że jest to poszukiwany morderca. Oczywiście przebadano także Alexa, ale na jego ciele nie znaleziono żadnych śladów, które wskazywałyby na to, kim był morderca. Zanotowano jedynie, że chłopiec był cały w błocie, tak jakby ktoś go popchnął w błoto w momencie ataku. Ostatecznie w sprawie śmierci Rachel przesłuchano 32 mężczyzn, ale to zwłaszcza jeden zwrócił uwagę śledczych. 15 lipca, w dniu śmierci Rachel, Collins tak postanowił wyjść na spacer ze swoim psem. Wyszedł bardzo wcześnie i pamiętał, że tego dnia strasznie bolała go głowa. Dlatego zdecydował się na krótki spacer wokół stawu, a potem wrócił do domu. Tam wziął tabletki i zdrzemnął się. Z tego co pamiętał, było to około godziny 9:25. W tym czasie, gdy spał, na błoniach spacerowała Rachel ze swoim synkiem i pieskiem. Po krótkiej drzemce Colin obudził się, stwierdził, że czuje się lepiej, więc wybierze się teraz z psem na dłuższy spacer. Ponownie wybrał się w kierunku Wimbledon Common. Nie wiedział jeszcze, że ta decyzja na zawsze odmieni jego życie. Gdy doszedł do błoni, zorientował się, że są one ogrodzone przez policjantów. Wyglądało, że doszło tam do jakiegoś wypadku. Nie wiedział, co się stało, więc postanowił podejść do jednego z policjantów. Wtedy też uciął sobie z nim krótką rozmowę. Policjant powiedział mu, że popełniono tam morderstwo. Colin był w szoku i sam z siebie przyznał, że rano tam był. Na co policjant go zapytał, czy w takim razie coś widział podejrzanego. Ale Colin zaprzeczał. Następnie rutynowo poproszono go o jego dane, adres i puszczono. Więc mężczyzna wrócił do domu, niczego nie podejrzewając. Na razie mógł spać spokojnie, ale wkrótce miało się to zmienić. Mężczyzna po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę policji w 1992 roku, po tym jak został oskarżony i ukarany grzywną w wysokości 200 funtów za obnażanie się w miejscu publicznym na Wimbledon Common. Ponieważ w tym czasie policja chwytała się każdej poszlaki, ta informacja była dosyć interesująca. Być może był to mężczyzna, który nie potrafił poradzić sobie ze swoimi popędami i w jakiejś furii zaatakował kobietę. Wiadomo, w przypadku takich spraw od razu sprawdza się notowanych przestępców seksualnych, ale także osoby, które mają na swoim koncie coś, co można by z tym powiązać. I zdaniem funkcjonariuszy, obnażanie się mogło być właśnie takim przestępstwem. Śledczy stanęli też przed ważnym pytaniem. Czy było to jednorazowe morderstwo? Czy może jednak na ich obszarze działał seryjny morderca? Mijał w zasadzie miesiąc, a śledztwo zupełnie nie posuwało się do przodu. Policjanci mieli jedynie jakieś podejrzenia, poszlaki, ale nawet żadnego solidnego punktu zaczepienia. Oczywiście w kręgu ich zainteresowań był wspomniany Colin, ale na tym etapie śledztwa nie można było nic z tym zrobić. Wtedy też zapadła decyzja, że pora poprosić o pomoc. I być może najlepszą opcją będzie zaangażowanie do tej sprawy profilera. Padło na Paula Britona. Myślę, że doskonale kojarzycie jego osobę. Opowiadałam też o nim przy dwóch sprawach. Tak naprawdę wcale nie ma zbyt wielu informacji na jego temat. I podejrzewam, że wynika to właśnie z tego, czym się zajmował. W końcu między innymi analizował portrety psychologiczne morderców. Oficjalnie podaje się, że mężczyzna urodził się w 1946 roku, a po uzyskaniu dyplomu pracował jako konsultant kliniczny i psycholog sądowy. Przez wiele lat współpracował z policją, a obecnie prowadzi zajęcia z psychologii klinicznej i sądowej na studiach podyplomowych. Jest także autorem książek. O tym, jak wyglądała ta sprawa z jego punktu widzenia, możemy się dowiedzieć w książce Profil mordercy, której jest autorem. To, na co wskazał, to m.in. to, że gdy policjanci się do niego zgłosili, to zupełnie jeszcze o tej sprawie nie słyszał. I w zasadzie było to dla niego cenne, bo nigdy nie chciał żadnych informacji, które mogłyby wpłynąć na jego osąd. To, czego potrzebował do stworzenia portretu psychologicznego, to m.in. oczywiście opis miejsca zbrodni, ale też informacje o samej Rachel, jaka była, gdzie mieszkała, jak się zachowywała itd. I wkrótce psycholog dostał takie informacje. Dowiedział się m.in., że kobieta była pewna siebie, pracowała jako modelka, że była fotogeniczna, uwielbiała tenis, pływanie i spacery. Przez pewien czas studiowała, ale postanowiła zrezygnować ze studiów. Wolała skupić się na rodzinie. Swojego partnera poznała, gdy ten był ratownikiem na basenie. Bardzo szybko zaczęli się spotykać, a następnie później razem zamieszkali. Niedługo potem na świecie pojawił się ich pierwszy syn. Choć mężczyzna wcześniej grał półzawodowo w tenisa, obecnie był kurierem i jeździł na motocyklu. Wyglądało też na to, że kobieta nie zdawała sobie sprawy, jak działa na innych mężczyzn. Miała w sobie coś pociągającego, a ci uważali to jako zaproszenie do rozmowy z nią. Ona nie była tym zainteresowana. Co na podstawie tych wszystkich śladów wywnioskował Paul Britton? Między innymi to, że morderca nie znał wcześniej Rachel. Uważał tak dlatego, że nic nie zrobił jej synkowi. Czyli oznaczało to, że Alex nie mógł go kojarzyć. Inaczej również mógłby chcieć go zabić. Zakładał też, że sprawca realizował jakąś swoją fantazję seksualną. Jednocześnie miejsce, jakie wybrał, było dosyć ryzykowne, bo w każdym momencie mógł zostać nakryty. Być może to dostarczało mu też dodatkowych wrażeń. Profiler uważał, że przez jakiś czas sprawca obserwował Rachel, że rozgrywał sobie całą tę sytuację i szukał idealnego momentu, aby zaatakować. Bawiło go to. A potem wszystko wydarzyło się bardzo szybko, w kilka minut. Rachel została zaatakowana i prawdopodobnie posłusznie wykonywała rozkazy swojego oprawcy. Liczyła, że w ten sposób ocali swoje życie i ochroni dziecko. Ale morderca nie chciał tylko wykorzystać jej seksualnie. Chciał także ją zabić, wyładować swoją furię, o czym świadczyły te liczne ciosy nożem. Na tej podstawie Paul Britton, który jeszcze nie wiedział, jak wyglądał portret pamięciowy, określił, że jego zdaniem sprawca ma między 20 a 35 lat. Jego zdaniem miał też niewielkie doświadczenie w nawiązywaniu relacji z kobietami. A wręcz było to dla niego bardzo trudne. Mógł nigdy nie być w żadnej relacji, albo mógł być w takich niesatysfakcjonujących go. Jak napisał Paul Britton w swojej książce, miał przejawiać jakieś dewiacje seksualne oraz cierpieć prawdopodobnie na jakieś formy zaburzeń, na przykład mieć trudności z kontrolą wytrysku lub utrzymaniem wzwodu. Profiler zakładał także, że mężczyznę interesuje pornografia, w której pojawiają się elementy sadystyczne. I to właśnie na tej podstawie tworzy swoje fantazje. Kolejne wnioski, do jakich doszedł profiler, to m.in. to, że mężczyzna prawdopodobnie nie posiada wyższego wykształcenia. Pracuje jako pracownik fizyczny lub robotnik niewykwalifikowany. Na co dzień mieszka sam, prowadzi raczej samotniczy tryb życia. Ewentualnie może mieszkać z rodzicami. Jeśli ma jakieś hobby czy pasje, to są to takie, które może wykonywać sam, jak na przykład wędkarstwo czy fotografia. Do tego też musi mieszkać niedaleko Wimbledon Common, w którym doszło do ataku. Musiał doskonale ogarniać te tereny, skoro był w stanie tak obserwować ofiarę i uciec na tyle szybko, że praktycznie nie został przez nikogo zauważony. Jednak najbardziej przerażający był wniosek, do którego doszedł Paul na końcu, czyli że mężczyzna zaatakuje ponownie. Wkrótce mężczyzna przygotował dwa portrety psychologiczne. Jeden miał być typowo demograficzny, a drugi dotyczyć seksualnych fantazji. W skrócie, w tym profilu demograficznym przedstawiono, że zabójca miał od 20 do 30 lat, był samotnikiem i mieszkał w pobliżu Wimbledon Common. W drugim profilu między innymi pojawiło się to, że mężczyzna ma skłonności sadystyczne. Wykazuje zainteresowanie nożami oraz okultyzmem. Podnieca go to, gdy kobieta okazuje strach i lubi, gdy całkowicie mu się podporządkowuje. Nie umie też tworzyć bliskich więzi. I te dwa profile oraz portret pamięciowy potencjalnego mordercy zostały opublikowane w telewizji. Od tej pory telefony się urywały. Dzwoniły setki osób, które mówiły, że kojarzą mężczyznę z portretu pamięciowego. Kilku z nich wymieniło nazwisko Colina Staga. To ostatecznie sprawiło, że funkcjonariusze postanowili się mu bliżej przyjrzeć i zaprosić na przesłuchanie. Następnego dnia, między 8 a 9, Colin usłyszał pukanie do drzwi. Gdy otworzył, zobaczył tam dwóch mężczyzn, którzy wkrótce okazali się być nieumundurowanymi policjantami. Powiedzieli, że chcą mu zadać parę pytań w związku z morderstwem Rachel, więc ich wpuścił. Do tej pory mężczyzna nigdy nie był aresztowany, więc gdy usłyszał zarzut morderstwa, był w szoku. Do tego śledczy przeszukali całe jego mieszkanie i znaleźli tam m.in. książki na temat okultyzmu. W głowie policjantów wszystko do siebie pasowało. Mieli głównego podejrzanego, który był zainteresowanymi rzeczami, o których wspominał Paul Britton. Zabrano więc go na posterunek, gdzie następnie przetrzymywano 3 dni, licząc, że ujawni jakieś fakty, które go obciążą. Całe przesłuchanie było nagrywane i wkrótce te nagrania zostały przekazane Paulowi Britonowi, aby ten mógł ocenić, czy mają właściwego człowieka. Z przesłuchania wyjawiał się obraz bardzo dziwnego, ale zaskakująco szczerego mężczyzny. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że pasował do przygotowanego portretu psychologicznego mordercy. Między innymi wyjawił śledczym, że widział kiedyś Rachel i że odnotował, iż była ładną kobietą. Na inne pytanie odnośnie butów, które miał na sobie w dniu, w którym kobieta zginęła, powiedział, że już ich nie ma, bo wyrzucił je do sypu. Wyjawił także, że nigdy do tej pory nie uprawiał seksu i że miał problemy ze wzwodem. Jednak mimo tej zaskakującej szczerości, na pytanie, czy zabił Rachel, odpowiadał, że absolutnie nie. Po przeanalizowaniu tych wszystkich nagrań, Paul Britton wiedział jedno. Nie było podstaw, aby wykluczyć Colina z kręgu podejrzanych, ale też nie można go jeszcze było uznać za winnego. Warto też podkreślić, że przez te wszystkie dni, czyli łącznie 3, gdy był przesłuchiwany, za żadnym razem nie powiedział, że ma coś wspólnego ze śmiercią Rachel. Liczono, że w miarę upływu czasu mężczyzna będzie miał już dosyć całej tej sytuacji i w końcu się przyzna. Ale tak się nie stało. Stał przy swoim, że jej nie zabił. Jednak im dłużej trwało śledztwo, tym więcej pojawiało się informacji, które sprawiały, że Colin cały czas był głównym podejrzanym. Między innymi pewna kobieta widziała go na błoniach, gdy spacerował nago. Miał też się przed nią obnażyć. Mężczyzna tłumaczył, że często odwiedza plaże nudystów i lubi się opalać nago. ale przyznał się do tego przestępstwa i wtedy otrzymał te zarzuty, o których mówiłam wcześniej. Doszła do tego jeszcze kolejna ważna kwestia. Otóż 2 lata wcześniej trafił na ogłoszenie pewnej kobiety i postanowił do niej napisać. Była to tak zwana rubryka samotnych serc. A adresatką miała być Julie, która po pewnym czasie uznała, że jednak Colin nie jest tym, którego szuka. Ogólnie listy między nimi były w porządku, ale w pewnym momencie Colin chyba uznał, że może się jeszcze bardziej otworzyć i postanowił opisać swoją fantazję na temat seksu na świeżym powietrzu. Gdy potem został aresztowany i ta Julie zobaczyła w wiadomościach o tym informację, to postanowiła przekazać ten list policji. Sprawił on, że śledczy zaczęli podejrzewać, iż może Colin spełnił swoją fantazję, ale jeszcze bardziej ją podkręcił. Nadal jednak nie były to żadne dowody, które mogłyby jednoznacznie wskazać na to, że mężczyzna dokonał morderstwa. Mijały kolejne miesiące, a presja była coraz większa. Kobiety nie czuły się bezpiecznie, bały się, że mogą paść ofiarą kolejnego ataku. Zarzucano policji opieszałość i wytykano, że zupełnie nie radzi sobie z tą sprawą. I to sprawiło, że śledczy znowu postanowili się zwrócić do Paula Britona z niecodzienną propozycją, a w zasadzie pytaniem. Otóż postanowili dowiedzieć się, czy można zrobić coś takiego, że jeden z funkcjonariuszy udawałby kobietę zainteresowaną pisaniem z Colinem i czy gdyby dzięki tym listom ta osoba zdobyła zaufanie tego mężczyzny, to czy byliby w stanie wydobyć od Colina jakieś informacje, fakty, które powiązałyby go z tym morderstwem. Paul Britton się nad tym zastanowił, ale w końcu powiedział, że w zasadzie byłaby taka opcja, tylko że musiałaby to zrobić kobieta i że ryzyko byłoby takie, że ona naprawdę musiałaby z nim nawiązać jakąś relację. I ta relacja musiałaby wejść na taki poziom, żeby właśnie rozmawiali o swoich preferencjach seksualnych. Śledczy zaakceptowali ten pomysł i wkrótce rozpoczęły się przygotowania do ogromnej akcji, dzięki której liczono, że morderca zostanie skazany. Paul Britton uprzedził jednak, że choć początkowo relacja zostanie zbudowana za pomocą listów, to jednak docelowo potrzebne będzie spotkanie. Dla wszystkich było to coś nowego. Do tej pory nigdy nie przeprowadzono takiej akcji i nie wiadomo było, z czym będzie się trzeba mierzyć. Pewne było jedno. Cała ta operacja musi być idealnie zaplanowana. Nie może być żadnego punktu, do którego mógłby się potem ktoś doczepić, bo później musi to być zaakceptowane przez sędziego. Było więc to wyzwanie. Istotne jest to, że choć Paul Britton wiedział, do jakiej sprawy szykuje cały ten profil, to nie znał nazwiska podejrzanego. Nie wiedział, że osobą, do której śledczy będą później pisać, będzie Colin Stack. Przygotował całą listę wymagań wobec policjantki, która będzie musiała podjąć się tego zadania. Liczyło się nie tylko to, jak ma pisać, jakie udawać preferencje seksualne, ale też to, jak wygląda. Oczywiście trzeba było też zadbać o samą policjantkę, dlatego że groziło jej niebezpieczeństwo. W końcu miała nawiązać relacje z okrutnym mordercą. Do tego zadania wytypowano kobietę, której nadano pseudonim Lizzie James. Wiadomo jedynie było, że należała do jednostki należącej do Scotland Yardu. Wkrótce profiler zaczął przygotowywać Lizzie James do całej tej operacji i krok po kroku prowadzić przez ten trudny proces. Całą operację nazywano Edsel. Choć pewne założenia były znane, to nie było pewne, jak domniemany morderca zareaguje, jak odpisze, ile będzie trwała cała operacja. Do tego trzeba było też kobietę przygotować na spotkanie z tym mężczyzną, tak żeby naprawdę udawała później zainteresowaną jego osobą, żeby się nie odsuwała na jego dotyk, odwzajemniała jego uśmiech i mówiła rzeczy, których wcale nie myśli. Dla bezpieczeństwa samej policjantki jak i sensu przeprowadzenia danej operacji ustalono także pewien zakres. Jak podał to Paul Britton w swojej książce, miało to być od 24 do 26 tygodni, jeżeli chodzi o nawiązanie tej głębszej relacji za pomocą listów. A następnie miałoby dojść do spotkania i w momencie, gdyby pojawiły się rozmowy o fantazjach, w ciągu 2 miesięcy mężczyzna powinien się otworzyć. Jeśli tak by się nie stało, operację należało przerwać. Oczywiście to wszystko nie mogło być samowolką. Potrzebne były do tego różnego rodzaju zgody. Wszystko musiało się odbyć według procedur, bo tak jak wspominałam, kluczowe było później to, aby w sądzie zostało to przyjęte. Gdy w końcu takie otrzymano, rozpoczęto operację. 19 stycznia 1993 roku wysłano pierwszy list do Colina Staga. Ustalono, że wykorzystają powiązanie z Julie, z którą wcześniej Colin pisał, i Lizzie, której oczywiście był to tylko pseudonim, zasugeruje, że jest to jej znajoma i bardzo jej zaimponowało, jak on napisał. A ponieważ jej koleżanka nie wykorzystała tej okazji, to teraz ona postanowiła napisać. W pierwszym liście kobieta dała do zrozumienia, że ciągle myślała o tym liście od Colina. Opisała też, jak wygląda, jaka jest jej sytuacja, że między innymi ma za sobą nieudane małżeństwo. Nakreśliła, że ma 30 lat oraz 173 cm wzrostu. Nie chciała też, żeby mężczyzna powiedział kiedyś Julie, że ona do niego napisała, bo zrobiła to w ukryciu, nie mówiąc nic koleżance. Cały czas też podkreślała, że jest o wiele bardziej otwarta niż Julie i liczyła, że Colina nie urazi to, że pozwoliła sobie do niego napisać. Chciała go bliżej poznać. Nie trzeba było długo czekać, mężczyzna odpisał bardzo szybko, choć ostrożnie. Podzielił się też z nową koleżanką informacją o tym, że często czuje się samotny. Z każdym kolejnym listem mężczyzna otwierał się coraz bardziej. Oczywiście zachęcała go do tego Lizzie. Pojawiał się więc wątek jego fantazji. Kobieta podkreślała, że lubi takie rzeczy, że lubi też, jak pojawia się jakiś sadyzm. Nad tym wszystkim czuwał jednak Paul Britton, pilnując, aby Lizzie nie zasugerowała niczego Colinowi względem morderstwa Rachel. Chodziło o to, żeby mężczyzna sam siebie coś napisał, ewentualnie został do tego sprowokowany, ale żeby nie było to z niego wyciągane. Żeby było to później dobrym dowodem w sądzie, musiało wyjść od niego samego. W końcu, gdy Colin podzielił się z Lizzie swoją fantazją, jej zadaniem było sprawić, by ten nie poczuł się odrzucony, a wręcz zachęcony. Pisała więc mu, że bardzo się cieszy, że takie ma potrzeby, że ją to pochłonęło, że ma też nadzieję, że pokaże jej to w rzeczywistości. Sugerowała, że jej fantazje nie mają granic. Mężczyzna wydawał się angażować coraz bardziej. Nie mógł uwierzyć, że taka kobieta, i to w dodatku o podobnych do niego fantazjach, zainteresowała się właśnie nim. Do tej pory nie miał żadnych doświadczeń seksualnych z kobietami, więc był też w stanie napisać jej wszystko, co ją zadowalało. Czekał właśnie na tej pochwały, aby też docelowo pójść z nią do łóżka. Ale Lizzie wiedziała, gdzie nacisnąć. Pisała mu, że ma wrażenie, że wciąż jest powściągliwy, że chciałaby właśnie, żeby był z nią szczery, otwarty, że chciałaby poznać jego fantazję. Sugerowała, że naprawdę tego pragnie. To sprawiało, że Colin angażował się w to coraz bardziej, otwierał i mówił coraz więcej. Kobieta miała też mu dać do zrozumienia, że szuka prawdziwego mężczyzny, który jej to wszystko pokaże. Dała też do zrozumienia, że uwielbia, gdy czuje się bezbronna i jest upokarzana. A Colin wkręcał się w to coraz bardziej. Naprawdę był tym zafascynowany. I wierzył, że pewnego dnia zrealizują te fantazje. Obiecał więc Lizzie, że dla niej będzie prawdziwym mężczyzną. Takim, o jakim marzy. Z perspektywy czasu mężczyzna później tłumaczył, że właściwie to czuł się prowokowany przez Lizzie. Nie chciał, żeby go ta odrzuciła, więc gdy ta miała takie dosyć ostre fantazje, mimo że jemu nie do końca pasowały, to chciał ją zadowolić. chciał, żeby go chciała. Chciał, żeby doszło do tego zbliżenia. Dlatego też pisał tak, aby potem przeczytać, że jej się podoba. W końcu ich znajomość weszła na nowy poziom. 28 kwietnia zaczęli ze sobą rozmawiać telefonicznie. Podczas następnej rozmowy kobieta przejęła inicjatywę i zaproponowała spotkanie. Colin się zgodził. W rozmowie z 13 maja w końcu umówili spotkanie na żywo. Wkrótce mieli się spotkać w Hyde Parku. Oczywiście funkcjonariuszka, która działała pod pseudonimem Lizzie, została do tego spotkania przygotowana. Wiedziała, jak ma reagować, co ma mówić i że w razie co wokół niej będzie mnóstwo funkcjonariuszy, oczywiście pod przykrywką. Wystarczył jeden znak, a od razu wkroczyliby do akcji. W końcu miało dojść do spotkania. Jak się później okazało, mężczyzna przyszedł dużo wcześniej i w ukryciu czekał, aż Lizzie się pojawi. Gdy ją zobaczył, był zdecydowanie zadowolony. Ponieważ tego dnia padało, wkrótce przenieśli się do kawiarni, a tam kontynuowali swoją rozmowę na temat swoich doświadczeń oraz fantazji. Choć Colin przyznał, że właściwie do tej pory nie ma żadnych doświadczeń tego typu, to też zadeklarował, że bardzo chętnie spełni fantazję kobiety. Wyglądało więc to tak, że Colin jest w stanie zrobić wszystko, aby tylko przeżyć swój pierwszy raz. Wiązało się to też z tym, że wkrótce mężczyzna zaczął opowiadać zmyślone historie, które wcale nie miały miejsca, ale miały go pokazać jako też takiego brutalnego, który lubi nie do końca grzeczne rzeczy. Przyznawał się więc do rzeczy, których wcale nie robił, by tylko zaimponować kobiecie. Ale to co ważne, wynikało to z tego, że ona wcześniej sugerowała, że właśnie to ją kręci, że właśnie to ją podnieca. Wciąż jednak nie poruszali tematu morderstwa Rachel. Paul Britton pilnował, aby wszystko, jak już wyszło, właśnie od Colina. W końcu na kolejnym spotkaniu wybrali się na spacer na Wimbledon Common i jakoś tak wyszło, że temat szedł na morderstwo Rachel. Wtedy też Lizzie wykazała zainteresowanie, choć sugerowała, że właściwie o tej sprawie to nic nie słyszała. Widząc, że ma jej uwagę i że kobieta zdecydowanie się ożywiła, opowiedział jej, jak został zatrzymany przez policjantów, następnie przesłuchiwany 3 dni. I że w trakcie tych przesłuchań pokazali mu nawet zdjęcia tej kobiety. Sugerował, że go podnieciły. Dla śledczych był to w końcu pierwszy znak wskazujący na to, że przyglądają się właściwej osobie. Ale mimo iż Lizzie zapytała go, czy miał coś wspólnego z tą zbrodnią, mężczyzna zaprzeczył. Potem doszło do czegoś, co zdecydowanie wpłynęło na tę operację. Niestety, o sprawie zrobiło się znów głośno, a media podchwyciły temat. To sprawiło, że operacja była zagrożona. Wkrótce stwierdzono, że należy ją przerwać i wycofać Lizzie. Zwłaszcza, że zbiegało się to z tym czasem, który na początku określił Paul Britton. Do tego zapadła też decyzja, że Colin zostanie zatrzymany i że następnie śledczy będą mieli czas na zgromadzenie dowodów do dnia, na który zostanie wyznaczone przesłuchanie wstępne przed sędzią. Musieli się więc sprężać. Do oficjalnego zatrzymania doszło 17 sierpnia 1993 roku. Najpierw Colin został przesłuchany przez policjantów. Ci wyjawili mu treści listów, które pisał do Lizzie. Był w szoku, że naruszono jego prywatną korespondencję. Ale chwilę później do pokoju weszła także Lizzie i wtedy zrozumiał. Był jednak w szoku, że postawiono mu takie zarzuty, gdyż jego zdaniem to Lizzie prowokowała go do takich wyznań, że on sam siebie nigdy by czegoś takiego nie napisał, ale to ona go zachęcała do kolejnych słów. Śledczy byli jednak pewni, że złapali właściwego człowieka i nie słuchali wyjaśnień tego mężczyzny. Wkrótce miała się odbyć rozprawa przed sądem i to tam miały się ważyć losy Colina. I taka ciekawostka, jeśli chodzi o historię z punktu widzenia całej tej operacji, jak ją przeprowadzono, żeby właśnie sprowokować Colina Staga do przyznania się do winy, to HBO nakręciło serial na ten temat. i znajdziecie go pod tytułem Przynęta. I w tym serialu są ogólnie dialogi, które przygotowano na podstawie prawdziwej korespondencji między tą dwójką. Więc jak chcecie tak dokładnie zobaczyć, jak budowało się całe to napięcie, to ich spotkanie, to możecie obejrzeć ten serial też. Ogólnie ta cała akcja była druzgocąca w zasadzie i dla Colina, i dla samej Lizzie. Dla niego z tego względu, że się otworzył przed nią, zaufał i został tak naprawdę wykorzystany w swojej głowie. Ona z kolei tak bardzo chciała wykonać dobrze to zadanie, że w efekcie wyniszczyła swoją psychikę. W całym tym śledztwie jest też kolejny ważny punkt, który myślę, że dobrze podkreślić, a mianowicie, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ani przez chwilę w zasadzie nie skupiono się na innym podejrzanym. Tak jakby z góry uznano, że Colin idealnie pasuje do profilu. Do tego jeszcze oczywiście były inne kwestie, które sprawiały, że był podejrzany, jak na przykład to, że sąsiedzi dzwonili i na niego donosili. Tylko, że w zasadzie wyglądało to tak, jakby faktycznie na niego się nastawiono i robiono wszystko, aby sprawić, że przyzna się do winy. Nie zwracano też uwagi na to, że on, mimo iż jest naprawdę szczery, to w kwestii morderstwa mówił, że jest niewinny. Do tego dochodziła kwestia taka moralna. Czy faktycznie te listy, które wymieniali między sobą, budowanie w ogóle tej relacji, było w porządku? Czy nie było jednak jakąś już prowokacją, która zmuszała go do odpowiadania w pewien sposób? Śledczy wiedzieli, że to będą słabe punkty całej tej operacji, ale liczyli, że sędzia przyzna im rację. W końcu, we wrześniu 1994 roku, sędzia zabrał głos. To co ważne, przez cały ten czas Colin był w areszcie. Co takiego powiedział sędzia? Generalnie był oburzony całą tą akcją. Wskazał na to, że policja wykazała się nadmierną gorliwością i próbowała obciążyć Staga. Ich zachowanie miało być zwodnicze i bez żadnych skrupułów. W efekcie wszystkie dowody, które zebrano podczas tej operacji, zostały odrzucone. I naprawdę z boku było to przerażające, bo Colin w tych listach brzmiał jak ktoś, kto bardzo boi się odrzucenia i chce zaspokoić kobietę, która go interesuje. Więc gdy tylko ta go karała jakby swoim niezadowoleniem z jego odpowiedzi, to zaraz szukał innej, aby była zadowolona. Był tam też taki moment, w którym kobieta powiedziała, że rozczarowuje ją to, że Colin nie popełnił tej zbrodni, że nie zabił Rachel, że ona chciałaby się spotykać z mordercą. Więc samo to już tak brzmi, jakby prowokowała go do tego, by powiedział: tak, to ja zabiłem. Ale nawet mimo tego, że bardzo bał się jej odrzucenia, to nie przyznał się nigdy do tego zabójstwa. Wyrażał skruchę, mówił, że mu przykro, ale to niestety nie on. W związku z tym wyrok mógł być tylko jeden. Mężczyzna został uniewinniony. Tylko, że co z tego? W oczach społeczeństwa wyglądało na to, że mężczyzna po prostu uniknął sprawiedliwości, bo policja nie znalazła wystarczających dowodów. Więc przez następne kilkanaście lat i tak w pewien sposób był winny jej śmierci. W tym czasie policjanci dalej deklarowali, że mają jednego głównego podejrzanego, dając tym samym znać, że nic się nie zmieniło. Nie wiedzieli jednak, że skupili się na niewłaściwym człowieku. A prawdziwy morderca przygotowywał się właśnie, by uderzyć ponownie. W związku z tym, że cała ta sprawa, całe to śledztwo okazało się fiaskiem, to wiadomo było, że wkrótce zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje. Pytanie było tylko takie, względem kogo. Opisywano tutaj cztery osoby, które miały kluczowe znaczenie dla tego śledztwa. Po pierwsze był to Paul Britton, czyli profiler, który przygotowywał całą tę akcję. Po drugie była to Lizzie James, czyli funkcjonariuszka, która działała pod przykrywką. Po trzecie był to szef policji Ian Johnston, który był odpowiedzialny za tę sprawę i zatwierdził całą tę operację. oraz inspektor policji Keith Pedder, który był odpowiedzialny za to dochodzenie. W pierwszej kolejności to właśnie Keith Pedder, czyli główny detektyw w tej sprawie, spotkał się z ostrą krytyką opinii publicznej. Chociaż mężczyzna był wierny swojej teorii i nawet po tym, jak Colin został uniewinniony, cały czas podkreślał, że uważa, iż to on jest winny. Ostatecznie przeszedł później na wcześniejszą emeryturę. Za jakiś czas postawiono mu też zarzuty korupcyjne, ale ostatecznie sprawę wycofano. Ogromną krytykę otrzymał także Paul Britton, któremu przypięto łatkę, że to właśnie on sprawił, iż niewinny człowiek trafił do więzienia. W związku z tym powołano 3-osobową komisję, która miała rozważyć, czy Paul Britton, który w tym czasie był też nazywany crackerem, był winny wykroczenia zawodowego. W tym czasie miał już ponad 20-letnie doświadczenie i wiele osób szokowało, że przyłożył rękę do czegoś takiego. Ogólnie też to sprawiło, że nie tylko Paul Britton oberwał, ale w zasadzie wszyscy psychologowie sądowi, którzy współpracowali z policją, właśnie stracili wiarygodność. Do tematu jeszcze Paula Britona, jak i Lizzie wrócimy. A teraz powróćmy do morderstwa Rachel. Bo mimo, że Collins tak został uniewinniony, to nie oznaczało, że sprawa się zakończyła. W końcu trzeba było znaleźć jej mordercę. Wytypowano nowych funkcjonariuszy do tej sprawy, a ci znowu analizowali dowody i szukali poszlak, na razie bez skutku. W 1996 roku pojawiły się informacje, że André, partner Rachel, postanowił wyprowadzić się wraz z synem do Francji, ponieważ właściwie w Wielkiej Brytanii nie mieli już życia. Był wściekły, że dziennikarze i fotografowie ciągle naruszają mi jego prywatność, że robią im zdjęcia, że tak dalej nie może być, dlatego uciekli. Kolejne wieści pojawiły się w 1998 roku, kiedy to okazało się, że 33-letnia funkcjonariuszka, która pracowała pod pseudonimem Lizzie James, odeszła z policji. Cała ta sprawa tak ją wykończyła, że nie była już dalej w stanie być funkcjonariuszką. Łącznie do tego momentu w policji służyła przez 13 lat. Choć krótko po tym, jak operacja upadła, kontynuowała swoją pracę, to później jednak już nie dała rady i od 18 miesięcy i tak przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jej koledzy z pracy mieli mówić, że nigdy już nie doszła do siebie. Pojawiły się też głosy, że Federacja Policyjna planowała pozwać Scotland Yard o odszkodowanie dla Lizzie. Opublikowali oświadczenie, w którym deklarowali, że funkcjonariuszka musiała przejść na wcześniejszą emeryturę z powodu traumy, której doznała w wyniku roli, jaką musiała odegrać we wspomnianym dochodzeniu. Zarzucano tam, że nikt nie zaoferował jej właściwego wsparcia psychologicznego, urlopu, czy nawet nie zapytał, czy czegoś potrzebuje. W wyniku czego kobieta miała doznać poważnych problemów emocjonalnych. W 2001 roku ostatecznie przyznano jej 125 tysięcy funtów odszkodowania. Sprawa w zasadzie potoczyła się szybko i zostało to zatwierdzone, co zdaniem jej adwokata świadczyło o tym, że policja musiała sobie zdawać sprawę, jaką szkodę jej wyrządzono. Minął kolejny rok, technologia trochę się rozwinęła i uznano, że pora wrócić do sprawy Rachel. W 2002 roku sięgnięto po odłożoną na półkę sprawę i jeszcze raz dokonano jej przeglądu. Niedawno pojawiły się już testy DNA i stwierdzono, że może tym razem uda się przebadać próbki i uzyskać jakieś odpowiedzi. Tak też zrobiono. W pierwszej kolejności skupiono się na ubraniach, które należały do kobiety oraz jej syna Alexa i które były cały czas zabezpieczone. Przeanalizowano także wszystkie pobrane próbki. I trzecim krokiem była analiza jeszcze raz śladów, które zabezpieczono na miejscu zbrodni. Te analizy rozpoczęto od tego, że przygotowano taką rekonstrukcję. Ułożono ubrania Rachel i określano, gdzie napastnik mógł jej dotknąć i jeszcze raz przyglądano się tym obszarom. W końcu udało się określić takie miejsca, gdzie ten kontakt był największy, a potem jeszcze raz im dokładnie przyjrzeć. W końcu udało się zabezpieczyć nowy ślad, próbkę DNA, która prawdopodobnie pochodziła od mężczyzny. Oczywiście należało to jeszcze potwierdzić odpowiednimi badaniami. Na ubranku Alexa z kolei zabezpieczono małe takie fragmenty, które pochodziły prawdopodobnie od jakiejś farby. Na razie nie wiadomo było, skąd to się wzięło na ubranku dziecka, ale liczono, że kiedyś będzie to ważnym śladem. Więc w zasadzie ostatecznie na tym etapie śledczy posiadali trzy ważne dowody. Po pierwsze, niewielką próbkę DNA należącą do mężczyzny. Po drugie, ślady farby. I po trzecie, ślad obuwia, który został zabezpieczony niedaleko miejsca zbrodni. Na razie jeszcze nie wytypowano potencjalnego sprawcy, ale przeprowadzono badania, czy próbki mogły należeć do Colina. I gdy nadeszły wyniki, okazało się, że nie. Oczywiście wykluczono też, że to DNA należało do partnera lub syna Rachel. Wszystko wskazywało więc na to, że zostawił je morderca. Teraz tylko trzeba było znaleźć nowego podejrzanego. Minęły kolejne 4 lata, aż w 2006 roku pojawiła się informacja, że Scotland Yard może być bliski rozwiązania sprawy zabójstwa Rachel Nicol. Na tym etapie nie mówiono, o kogo chodzi, jedynie pojawiła się informacja, że przesłuchiwano 40-letniego mężczyznę. Oznaczało to, że po raz pierwszy Colin Stack mógł odetchnąć z ulgą, że w końcu to nie on jest w centrum zainteresowania przy tej sprawie, że śledczy mieli nowego podejrzanego. Kto nim był? Okazało się, że w lipcu 2006 roku przesłuchiwano Roberta Napera, który aktualnie siedział w Broadmoor. Mężczyzna miał zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną i zespół Aspergera i w tamtym czasie był przetrzymywany w zamkniętej placówce od ponad 10 lat. Został skazany za zabójstwo Samanthy Bissett i jej 4-letniej córki Jasmine w listopadzie 1993 roku. I jak dobrze policzycie, było to 16 miesięcy po zabójstwie Rachel. Żeby zrozumieć, co łączy te dwie sprawy, wróćmy do 1993 roku, kiedy to Londynem wstrząsnęła informacja o okropnym i brutalnym zabójstwie Samanthy i jej dziecka. W tamtym czasie kobieta mieszkała ze swoją córeczką i partnerem Konradem, który opisał jej osobowość jako silną buntowniczkę, ale podkreślił też, że po urodzeniu dziecka zdecydowanie oddała się macierzyństwu. Kobieta nie wiedziała, że od pewnego czasu jest obserwowana przez obcego mężczyznę. Nie miała nawet zwyczaju zasłaniać okien w domu i nie robiła tego również wtedy, gdy chodziła nago po domu. Jednak na tydzień przed morderstwem zauważyła, że ktoś jej się przegląda. Od tego momentu jej czujność wzrosła. W tym czasie od pewnego czasu obserwował ją właśnie Robert Napper. W realnego dnia Konrad akurat pojechał do swojego ojca i tam u niego nocował. Ale rano przed pracą postanowił jeszcze zajrzeć do Samanthy i małej Jasmine i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Gdy wszedł do domu, od razu zobaczył wielką plamę krwi. Na podłodze leżały rozrzucone ubrania. Następnie dotarł do salonu. I tam zobaczył Samanthę. Na jej ciele leżała sterta zakrwawionych ubrań. Dopiero po chwili doszło do niego, co się właśnie stało. Od razu chciał zadzwonić na policję, ale jeszcze sobie przypomniał, że przecież w domu powinna być mała dziewczynka. Zaczął szukać Jasmine. Znalazł ją w sypialni, przykrytą kołdrą. Sprawdził jej puls, ale niestety dziewczynka nie oddychała. Zadzwonił na policję. Policjant, który został oddelegowany do tej sprawy, powiedział potem, że służył w policji już 32 lata i nigdy nie widział czegoś tak okropnego. Miał też wrażenie, że morderca specjalnie zostawił ciało kobiety tak na wierzchu, jakby tak na pokaz, i określił, że jego zdaniem musiał to zrobić jakiś wariat. Uznano, że prawdopodobnie było tak, że kobieta otworzyła drzwi i wtedy Robert od razu wtargnął do jej domu, a następnie zaatakował ją nożem. Zaciągnął do salonu i potwornie okaleczył. Doszło też do ataku na tle seksualnym. W następnej kolejności zabił 4-letnią Jasmine. Śledczy, który został przydzielony do tej sprawy, od razu skojarzył, że widzi wiele punktów wspólnych ze sprawą Rachel i zgłosił się wtedy do Paula Britona. Przekazał mu stosowne informacje i chciał uzyskać taką opinię, czy te sprawy łączy jeden morderca, czy nie. Ale Paul Britton miał mu powiedzieć, że jego zdaniem nie, że brutalność w domu Samanthy była znacznie większa i że to nie są powiązane ze sobą sprawy. Co ciekawe, również partner Samanthy, Konrad, także zapytał policjantów, czy przypadkiem to morderstwo nie miało coś wspólnego z morderstwem Rachel, bo jego zdaniem to było bardzo dużo punktów wspólnych. Ale wtedy już funkcjonariusze mieli opinię Paula Britona, więc przekazali mu, że nie, że jest wiele różnic. Jasmine nie była biologiczną córką Konrada, ale kochał ją tak, jakby była i nie mógł w ogóle się pogodzić ze stratą obu. I w ogóle nie mógł sobie wyobrazić, kto był w stanie zabić dziecko. Ale śledczy mieli już pewne domysły. Wynikało to z tego, że w domu został zabezpieczony odcisk palca. Nie był on idealnie zabezpieczony, ale dało się go porównać z odciskami, które mieli w bazie. I na tej podstawie w 6 albo 7 punktach oszacowano, że odcisk ten jest zgodny z odciskiem mężczyzny, który nazywa się Robert Knapper. Oczywiście sprawdzono, czy Robert Knapper mógł być odpowiedzialny za morderstwo Rachel, ale uznano, że jej morderca był niższy i nie było zgodności. W związku z tym śledczy pracujący przy sprawie Samanthy odpuścili na razie wątek morderstwa Rachel i skupili się tylko na swojej sprawie. Przyjrzeli się osobie Roberta. Okazało się, że już 8-krotnie pojawił się w policyjnej kartotece za różnego rodzaju przestępstwa, między innymi nękał policjanta. Wiadomo było, że mężczyzna urodził się w 1966 roku w Plumstead w południowo-wschodnim Londynie. W ciągu swoich pierwszych 10 lat życia miał być świadkiem brutalnej przemocy stosowanej przez jego ojca wobec jego matki. To odcisnęło na nim ogromną traumę. Zwłaszcza, że później rodzice się rozstali i to wcale nie poprawiło sytuacji. Wszystko wskazywało też na to, że chłopiec w dzieciństwie był wykorzystywany seksualnie. Według swojej matki Robert był introwertykiem, obsesyjnie schludny i samotny. Jego pierwsze przestępstwo zostało odnotowane w 1986 roku, ale nie wskazywało wtedy na to, że w przyszłości dokona czegoś tak okrutnego. Tym przestępstwem było wtedy to, że posiadał broń bez zezwolenia. Ale nikt wtedy nie wiedział, co działo się w jego głowie. A działo się sporo i, jak to sam później określił, demony w jego głowie sprawiły, że dopuścił się pierwszego ataku i zgwałcił kobietę. Jakoś tak mocno to wtedy na niego wpłynęło, że podzielił się tą informacją ze swoją matką. Powiedział jej, że zaatakował kobietę i dokładnie wskazał miejsca. Jego matka uznała, że coś z tym musi zrobić i zadzwoniła na policję, aby zapytać, czy faktycznie doszło do takiego ataku. Ale wtedy policjanci powiedzieli, że nic takiego w kartotekach nie mają. Gdyby wtedy przyjrzano się tej sprawie, być może uniknięto by wielu kolejnych ataków na kobiety, bo Robert dopiero się rozkręcał. Później 31-letnia kobieta zgłosiła się na policję, mówiąc, że została zgwałcona w swoim własnym domu na oczach dzieci. Mężczyzna był ubrany w maskę. Pobrano wtedy różne próbki, ale tak naprawdę śledztwa w tej sprawie zaniechano. Nawet nikt nie zainteresował się wtedy osobą Roberta. Natomiast dla matki mężczyzny był to moment, w którym uznała, że ona już nie chce dalej z nim mieszkać i wtedy też Robert się wyprowadził. Do lipca 1992 roku ataki się nasiliły. Kolejne kobiety zgłaszały się na policję i mówiły, że zostały napadnięte i wykorzystane seksualnie. Ale w tamtym momencie śledczy byli bezradni. Oczywiście toczyło się jakieś śledztwo i łącznie zidentyfikowano 106 przestępstw z udziałem 86 kobiet, zanim jeszcze doszło do ataku na Rachel, ale nie wytypowano podejrzanego. Co ciekawe, już po ataku na Rachel i upublicznieniu tego portretu pamięciowego, ktoś zadzwonił na policję i powiedział, że jego zdaniem jest to Robert, ale nie wzięto wtedy tego pod uwagę. Dlaczego? Bo tak jak już mówiłam, był wyższy niż wytypowany sprawca. 2 miesiące później mężczyzna znowu znalazł się na policji, tym razem za to, że prześladował policjanta. Przeszukano wtedy jego kawalerkę i znaleziono m.in. broń, amunicję, noże i kusze. Były też tam jakieś pamiętniki, ręcznie rysowane mapy i notatki, ale nikt ich nie przeanalizował. Mimo, że pojawiały się tam zapiski m.in. o krępowaniu kogoś. W pamiętnikach Robert robił także swoje notatki odnośnie różnych kobiet i często je tam obrażał, na przykład nazywał brudną suką. Później nazwisko mężczyzny jeszcze kilka razy pojawiło się w kartotekach, ale nadal nikt się nim nie zainteresował. Aż 3 listopada 1993 roku doszło do ataku na Samantę i Jasmine. W przypadku tej zbrodni mężczyzna był naprawdę okrutny. Naprawdę w bestialski sposób wykorzystał dziecko. A potem jeszcze samej Samancie rozciął tors i usunął jej macicę. I to właśnie ta sprawa miała świadczyć o tym, że Robert w końcu został zatrzymany. Stało się to dzięki temu odciskowi. Do tego znaleziono jeszcze ślad buta oraz jeden z sąsiadów zeznał, że to właśnie Roberta widział w okolicy. Ale zanim doszło w ogóle do tego dopasowania odcisku palca, to minęło 6 miesięcy. Więc w tym czasie Robert dalej mógł atakować. I właściwie taka dosyć zaskakująca informacja to to, że gdy w końcu Robert został zatrzymany, to przez 4 miesiące zarówno Colin, jak i on przebywali razem w więzieniach, które były od siebie oddalone o ponad 20 kilometrów. Napier przebywał w areszcie od maja 1994 roku i dopiero w październiku 1995 roku przyznał się do zabicia Samanty i jej córki. Ale zrobił to na takich warunkach, że zostanie uwzględniona jego zmniejszona odpowiedzialność w wyniku ograniczonej poczytalności. Ponieważ mężczyzna cierpiał na różne zaburzenia i nie byli śledczy pewni, czy w sądzie nie zostanie właśnie wykazana w ogóle jakaś niepoczytalność, to przestano na tę ugodę. A to sprawiło, że mężczyzna trafił do więzienia. Potem minęły te wszystkie lata, aż do tego 2006 roku, kiedy to dowody jednoznacznie wskazały, że to jego DNA znaleziono na ciele Rachel. To oznaczało, że w końcu w sprawie zabójstwa kobiety pojawił się nowy podejrzany i można było wznowić śledztwo. Oprócz tego niewielkiego śladu DNA ustalono jeszcze, że te małe odrobinki farby były identyczne jak te, które znaleziono na skrzynce z narzędziami, która należała do Napera. I to, co jest ważne, to, że wykazano, że DNA mężczyznę znaleziono na ciele Rachel, nie oznaczało od razu, że był mordercą, a jedynie, że w danym dniu doszło między nimi do kontaktu. Więc to też nie było takie zero-jedynkowe, że od razu jest to solidny dowód. Mimo tego 28 listopada 2007 roku Robert został oskarżony o zabójstwo kobiety. Jeszcze 24 stycznia 2008 roku nie przyznawał się do winy. Oficjalnie proces ruszył 11 listopada tego samego roku. W grudniu w końcu mężczyzna wyznał prawdę. Powiedział, że to on stoi za zabójstwem Rachel, ale również tutaj wskazał na swoją ograniczoną poczytalność. Przez śledczych, którzy byli na sali i obserwowali Roberta, został opisany jako sprawiający wrażenie wcielonego zła, że nawet nie mrugnął okiem, nie wydawał się żałować tego, co zrobił. Ponieważ już miał taki wyrok, że w zasadzie praktycznie nie było szans, żeby wyszedł z więzienia, to tak naprawdę zmieniono to tylko na taki, że już jakby prawnie nigdy nie będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ale zatrzymany oczywiście został w szpitalu więziennym, bo jak mówiłam, wykazano u niego wiele zaburzeń, które sprawiały, że nie mógł odbywać kary po prostu w celi. I tak naprawdę dopiero ten 2008 rok sprawił, że w końcu oficjalnie przyznano, że Collins tak został oskarżony niesłusznie. I co za tym szło, należały mu się przeprosiny. I tak też się stało. Niedługo po tym policja opublikowała takie oficjalne oświadczenie, w którym przyznano się do serii błędów i właśnie przeproszono Collina. Dla samego mężczyzny nie było to do końca zadowalające. Wolałby, żeby ci śledczy spojrzeli mu w oczy i powiedzieli mu właśnie, że się pomylili i przepraszają, a nie że jakieś tam oświadczenie. Ale cieszył się, że w końcu po tych kilkunastu latach odetchnie, że przestanie być kojarzony z zabójstwem Rachel. Uznał też, że wystąpi o odszkodowanie. I wkrótce takie faktycznie zostało mu zasądzone w wysokości 700 tysięcy funtów. W 2008 roku Alex, syn Rachel, skończył już 19 lat. W tym czasie z ojcem mieszkali w Hiszpanii. Dziennikarze dotarli wtedy do niego i chwilę porozmawiali. Mężczyzna wyjawił, że był raczej kapryśnym nastolatkiem i często miał kłopoty z policją, ale że już sobie wszystko poukładał i teraz jest dużo lepiej. Kiedyś chciałby zostać trenerem tenisa, tak jak jego ojciec. Ogólnie po śmierci Rachel była jeszcze taka niezgoda w rodzinie, dlatego że Andre i rodzice kobiety mieli pewien spór, jeżeli chodzi o małego Alexa. I tak naprawdę to też było powodem, dla którego mężczyzna zdecydował się wyjechać, a w efekcie uniemożliwił im kontakt z wnukiem. Chodziło o to, że rodzice Rachel chcieli mu go zabrać, a ten nie zamierzał na to pozwolić. W 1996 roku napisał też książkę, w której opisał swoje doświadczenia i przemyślenia w związku z tą sytuacją. Wracając jeszcze do Collina, to nie dodałam informacji, że właściwie mężczyzna wystąpił o 1 000 000 funtów, ale ostatecznie przyznano mu właśnie około tych 700 tysięcy funtów. I było to w 2008 roku. Ale za to w tym roku znalazłam artykuł, w którym okazało się, że mężczyzna nie wykorzystał szansy, jaką dawały mu te pieniądze i ostatecznie stał się osobą bezdomną. Jeszcze w 2021 roku udzielał wywiadu i opisywał swoje szczęśliwe życie, znalazł kobietę, planował ślub z nią. Właściwie już byli ze sobą dłuższy czas, ale właśnie w 2021 roku twierdził, że planują ślub. Pracował też wtedy w Tesco, ale miał też dostać propozycję pracy w sklepie Dunelm. I taka ciekawostka, jeśli chodzi o to, gdzie się para poznała, to przez portal randkowy. Właściwie taki bardziej do szukania znajomych, ale może być i też randkowe. W każdym razie coś jednak przez te 2 lata się zmieniło i tak jak mówiłam, w 2023 roku pojawiły się artykuły, że Collin nie ma gdzie mieszkać. Jeśli chodzi o Alexa, syna Rachel, to znalazłam jeszcze 2 wywiady, których udzielił, między innymi w 2018 roku. Wtedy właśnie mieszkał już w Hiszpanii i pracował jako nauczyciel jogi. A następnie jeszcze w telewizji pojawił się 7 września 2021 roku i omawiał wtedy film dokumentalny na temat zabójstwa jego matki. Okazało się też, że Alexowi również wypłacono pewne odszkodowanie. Wyniosło ono 22 tysiące funtów i było później bardzo negatywnie komentowane, dlatego że w zasadzie była to raptem 1/5 tego, co wypłacono na przykład policjantce Lizzie James. A co się stało z Paulem Britonem? Tak jak mówiłam, powołano komisję, która miała analizować, czy należy go pozwać, czy nie. I w końcu zdecydowano, że tak się wydarzy, że zostanie on oskarżony. Ale w 2002 roku zostało umorzone to postępowanie z powodu braku konkretnych dowodów. Też w 2010 roku niezależna komisja do spraw skarg policyjnych opublikowała raport, który ocenił właśnie działania policji. Opisano w nim katalog złych decyzji i błędów Policji Metropolitalnej, w wyniku których nie ustalono, że to Robert Knapper mógł zabić Rachel. Stwierdzono, że funkcjonariusze przegapili szereg okazji, aby go zatrzymać. I sugerowano, że właściwie przyczynili się do tego, że Samantha i jej 4-letnia córka straciły życie. Jeśli chodzi o te błędy, to wymieniono m.in. to, że we wrześniu 1989 roku Robert miał się przyznać swojej matce, że dokonał ataku seksualnego na kobietę i nic z tym nie zrobiono. Później, że w sierpniu 1992 roku mężczyzna został przesłuchany po morderstwie Rachel i został nawet aresztowany, jak sąsiad zgłosił jego dziwne zachowanie, ale i tak wyeliminowano go z listy podejrzanych tylko ze względu na wzrost. Kolejnym błędem było to, jak aresztowano go w październiku 1992 roku. Wtedy też to był ten czas, co przeszukano jego mieszkanie, co już wam opisywałam, jakie rzeczy znaleziono i również z tym niczego nie zrobiono. Następnie mężczyzna znów był widziany w 1993 roku w ogrodzie pewnej kobiety. Wezwano wtedy nawet policję, ale mężczyzna stwierdził, że poszedł tutaj na spacer i się zgubił i puszczono go wolno. Kolejnym błędem było już to, jak mężczyzna został aresztowany i detektywi pracujący przy sprawie morderstwa Samanthy skontaktowali się z detektywami, którzy pracowali przy sprawie morderstwa Rachel i nie ustalono, że mógł być to jeden sprawca. I kolejnym błędem było to, o czym wam jeszcze nie wspominałam, że w 2001 roku podjęto pewne próby przeanalizowania tego DNA, ale wtedy zakończyły się one fiaskiem. I dopiero kolejna jednostka badawcza znalazła te próbki, które powiązano z Knapperem. I tak w zasadzie podsumowując, błędem było też to, że tak mocno skupiono się na Colinie, że nawet nie rozważano, że ktoś inny mógł być także podejrzany. A co o tym wszystkim uważał Paul Britton? W 2023 roku ukazał się artykuł Wprost, w którym dziennikarka Gabriela Keklak miała okazję porozmawiać z profilerem o tej sprawie. Wywiad ten rozpoczyna się od przypomnienia dokumentu Morderstwo, które zmieniło Wielką Brytanię, w którym to Paul Britton miał okazję stanąć twarzą w twarz z Colinem Staggiem. Link do tego wywiadu znajdziecie w źródłach, ale pojawia się kilka ciekawych kwestii, które chciałabym wam przytoczyć. Polecam też wam ten wywiad, jeżeli interesuje was praca profilera, bo pojawiają się tam pytania stricte o ten zawód i o to, jak wygląda w ogóle funkcjonowanie przy takim zawodzie. W każdym razie z tego wywiadu wynika, że Paul Britton uważa, że największą krzywdę w tym wszystkim zrobiły właśnie media, które rozdmuchały tę sprawę. Mężczyzna zadeklarował też, że nie chciał zabierać głosu w tej sprawie, bo uważał, że obowiązuje go pewna lojalność. Ale w końcu wyszedł ten dokument i uznał, że po tylu latach może w końcu się wypowiedzieć. Okazało się też, że Colin miał dostać taką informację, że to właśnie Paul Britton odpowiada za jego oskarżenie. I dopiero po latach zrozumiał, że wcale tak nie było. Więc to nie jest tak, że Colin jakby tylko go nienawidził i obwiniał za to wszystko. Jakby też zrozumiał, że to był większy zespół i on był tylko konsultantem, nie on podejmował decyzje. Sam Colin również bardziej obwiniał media, które niepotrzebnie rozdmuchały ten temat. a wręcz nawet tak się solidaryzował z Paulem Britonem, uważając, że obaj stali się ofiarami tych wszystkich dziennikarzy. Jeśli chodzi o to, kto zdaniem Paula Britona był winny temu wszystkiemu, to powiedział, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno miał poczucie, że pewne ślady, dowody należało przebadać dokładniej. Wskazał też na pewien problem natury organizacyjnej, mianowicie, że starszy śledczy, który powinien czuwać nad tym całym śledztwem, akurat wtedy nie pojawiał się w pracy i wszystko było w rękach jego podwładnych, którzy mieli mniejsze doświadczenie. Więc jego zdaniem to zaważyło na tym, że na przykład też nie połączono śledztwa w sprawie morderstwa Rachel i w sprawie morderstwa Samanthy. Więcej znajdziecie w tym wywiadzie, czy też w tym dokumencie, o którym wspomniałam. I w zasadzie w tym momencie to wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tym pomyśle w ogóle podejścia tak podejrzanego. Czy uważacie, że była to dobra metoda, aby kogoś zatrzymać, czy jednak już zupełnie przekroczono wszelkie granice? I jak wy postrzegacie rolę profilera w tym wszystkim? Czy to faktycznie była jego wina, jak to media go oskarżyły, czy jednak nie do końca? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję z góry za nie, dziękuję też za polubienia, subskrypcje, łapki w górę, udostępnienia i wszystko, co sprawia, że właśnie widzę, że wam się odcinek podobał. Wracam też już po krótkiej przerwie. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że odcinki się chwilę nie pojawiały, ale ten urlop był mi zdecydowanie potrzebny. I jeszcze raz zapraszam was do przeczytania książki, o której wspominałam, czyli Shadowmana, a więcej szczegółów znajdziecie w opisie. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.